Drodzy Państwo, i właśnie, no cóż robić w ostatni dzień roku, jak tylko podsumować ten czas, który za nami, już tak możemy powiedzieć, bo przed nami nowy rok, nowe szanse, nadzieje, ale warto powiedzieć o tym, co było w tym kończącym się roku. Uczynił to już na kartach naszego dziennika pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN w Poznaniu, ale teraz także podzieli się z nami na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jaki to był rok? Najważniejsze jakieś wektory, które chciałby pan podkreślić, jeśli chodzi o ten czas, który już się powoli kończy?
No oczywiście to można ten rok, który kończymy dzisiaj, podzielić na tą scenę polską i scenę międzynarodową, bo gdy chodzi o rzeczywistość w naszej ojczyźnie, to niewątpliwie tym najważniejszym wydarzeniem były obchody stulecia polskiej niepodległości. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, wydarzenie numer jeden, nie tylko jako pewnego rodzaju przypomnienie, pewnego rodzaju sfera symboli, ale również, ja o tym piszę w naszym dzienniku, bardzo takie ważne wydarzenie edukacyjne, gdzie rzeczywiście wielu Polaków, wiele tysięcy Polaków, w tym także czy przede wszystkim młodych, mogło przypomnieć sobie albo zapoznać się z najnowszą historią Polski, właśnie tą związaną z odzyskiwaniem niepodległości w czasie I wojny światowej i w latach, które były po 1918 roku, więc to jest niewątpliwie ta wartość dodana, można powiedzieć, tych obchodów. Tu oczywiście i to wielokrotnie też na łamach naszego dziennika czy w Radio Maryja o tym mówiliśmy, że można wyobrazić sobie, że te obchody mogłyby być inne, lepsze, mniej powiedzmy na przykład spersonalizowane, ukierunkowane na te wybitne osobistości, a bardziej przypominać tego zbiorowego bohatera 1918 roku, czyli naród polski, ale mimo tych wszystkich różnych mniejszych czy większych mankamentów, to była rzeczywiście okazja, która w dużej mierze była wykorzystana poprzez właśnie różne wydarzenia, nie tylko te najbardziej spektakularne, medialne, ale także te, które gdzieś tam na dole, na poziomie gmin, powiatów były i przypominały te ważne wydarzenia. No niedawno także dzięki uprzejmości ojców i Radio Maryja, Telewizji Trwam, miałem okazję też przypominać stulecie powstania wielkopolskiego. To jest też jeden z tych fragmentów właśnie odzyskiwania przez Polskę w 1918 roku niepodległości, więc to było niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie, które będzie miało swoje przedłużenie także w tym nadchodzącym 2019 roku, no bo przecież będziemy mieli ważne jubileusze także stuletnie, prawda? Stulecie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego, stulecie pierwszego powstania śląskiego. To wszystko układa się w jedną całość. No, na takiej płaszczyźnie politycznej oczywiście najważniejszym wydarzeniem były wybory samorządowe niedawne, jesienne. I tu rzeczywiście można powiedzieć tak, z jednej strony potwierdziło się to, co wielu obserwatorów mówiło już przed wyborami, że w tych większych miastach wygra ta koalicja liberalno-lewicowa, czyli ta koalicja obywatelska. Co prawda, no tak jak popatrzę chociażby na to, co działo się w Poznaniu, w którym mieszkam, to widać było bardzo wyraźnie, że można powiedzieć Zjednoczona Prawica, no, kolokwialnie mówiąc, odpuściła sobie to miasto. Natomiast z drugiej strony mamy no, dość znaczący sukces w postaci przejęcia połowy sejmików przez właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy. A także zwróciłem uwagę na to w tekście, o którym wspominał ojciec, że tu bardzo ważnym na przykład wydarzeniem jednak było odsunięcie od władzy tej koalicji Platformy Obywatelskiej i Ruchu Autonomii Śląska w Sejmiku Śląskim. Sądząc po takiej bardzo historycznej reakcji tych środowisk na to, co się wydarzyło, to znaczy na fakt, że ugrupowanie, które wygrało wybory po prostu w województwie śląskim, czyli Zjednoczona Prawica, przejęła władzę dzięki też przejściu do tego klubu tej Zjednoczonej Prawicy, jednego z radnych, którzy byli wybrani z innej listy, to widać, że to jest znaczące, bo sejmiki i organy samorządu wojewódzkiego mają rzeczywiście dużo do powiedzenia, także dużo do do jak gdyby ukierunkowania polityki kulturalnej właśnie, ponieważ te instytucje kultury podległe samorządowi wojewódzkiemu, a do tej pory na przykład w dużej mierze kierowane przez Ruch Autonomii Śląska w województwie śląskim, no prezentowały taki, no można powiedzieć, wypaczony obraz rzeczywistości, ponieważ akurat to ugrupowanie, czyli RAŚ, no nie kryje się z tym, że dystansuje się, mówiąc delikatnie, od polskości Górnego Śląska, więc tutaj niewątpliwie to trzeba odnotować jako bardzo pozytywne wydarzenie. No, z drugiej strony oczywiście pojawiają się pytania i te pytania w tym kończącym się roku no, pojawiły się bardzo dramatycznie. To znaczy pytania o dalszy kierunek także pewnej ewolucji programowej tego ugrupowania, które dzisiaj Polską rządzi, czy środowiska szerzej można powiedzieć, bo mówimy o partii Prawo i Sprawiedliwość, ale generalnie przecież chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy. No i tutaj jest oczywiście pytanie dotyczące całkiem wprost i dosłownie kwestii życia i śmierci, to znaczy jak to właśnie ugrupowanie rządzące odniesie się, czy ma zamiar odnieść się do kwestii wzmocnienia gwarancji prawnych dla ochrony życia osób jeszcze nienarodzonych, a na przykład no, cierpiących na jakieś trwałe schorzenia. Chodzi tutaj o kwestię tak zwanej aborcji eugenicznej. Niestety widać z tych różnych odpowiedzi, enuncjacji ostatnich przedstawicieli partii rządzącej, że jednak tutaj mamy do czynienia nie tylko z wyborem taktycznym, to znaczy nie będziemy mówić, nie będziemy zajmować się tą sprawą, ponieważ wchodzimy w okres wyborczy, ale raczej wynika z tego, że mamy do czynienia z pewnym wyborem strategicznym, czyli długofalowym. I w tym i jak gdyby na tym tle jest tak, że to ciągłe poszukiwanie poparcia tak zwanego elektoratu centrowego, prawda? Umiarkowany wyborca, który powinien być przeciągnięty przez Zjednoczoną Prawicę, żeby w ten sposób zapewnić jej wygraną w kolejnych wyborach. To ja to porównywałem trochę do właśnie wyprawy po takie mityczne Złote Runo, prawda? Ten mityczny, umiarkowany wyborca, tylko umiarkowany w jakim względzie, to znaczy w jakich kwestiach jest umiar konieczny, a w jakich kwestiach trzeba jednak radykalnie postawić kwestię, sprawę pewnej aktywności także politycznej, no bo rzeczywiście umiar na przykład należy zachowywać, gdy chodzi o problem na przykład nowych regulacji dotyczących życia naukowego w Polsce. To jest kwestia, którą ostatnio się bardzo żywo zajmuję i także dzięki uprzejmości Radio Maryja także miałem okazję to prezentować słuchaczom. No bo jeżeli właśnie bez takiego należytego umiarkowania w tej kwestii prezentuje się rozwiązania typu listy wydawnictw, które będą regulować teraz, że co jest naukowe, a co nie jest naukowe, czyli miejsce wydania, a nie treść książki będzie decydować, no to tu rzeczywiście mamy dużą wątpliwość. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy sprawy życia i śmierci, to znaczy jeżeli mamy decydować, że życie człowieka jest naprawdę najważniejsze, bez względu na to, czy się urodził, czy nie, czy jest chory, czy zdrowy, no to tutaj trzeba radykalnie postępować, prawda? A wynika z tego, co ostatnio słyszymy, że raczej w tym względzie nie będzie jakiegoś znaczącego postępu w dobrą stronę. I to jest rzeczywiście niepokojące, tym bardziej, że właśnie wszystko na to wskazuje, że w 2019 roku tutaj żadnej zmiany także nie będzie. Na arenie międzynarodowej widzimy z kolei już w tym kończącym się 2018 roku, gdy chodzi o Unię Europejską, tylko nasilenie się, można powiedzieć, tendencji kryzysowych. Żaden z tych dotychczasowych kryzysów, które w poprzednich latach bardzo już trapiły Unię Europejską, a więc kryzys strefy euro, kryzys imigracyjny, kryzys związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, on w żaden sposób nie został zminimalizowany, nie został zredukowany w tym kończącym się roku, a wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z eskalacją tych kryzysów. Na to nakłada się taka postępująca słabość tych elit politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia właściwie z pewną sytuacją przejściową, gdy chodzi o Niemcy, no bo Angela Merkel jest ciągle kanclerzem, ale już nie jest przewodniczącą CDU. kryzys polityczny we Francji związany z tymi wielkimi protestami żółtych kamizelek. Na to nakłada się jeszcze napięta sytuacja na linii Włochy, Komisja Europejska. No i oczywiście ciągle nierozwiązana kwestia jak gdyby sposobu wyjścia z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, czyli kwestia Brexitu, który ciągle też napotyka na wielkie, no można powiedzieć, kontrowersje, nie tylko gdy chodzi o Brukselę, a także gdy chodzi o życie polityczne w samej Wielkiej Brytanii. Więc to jest taki konglomerat różnych kryzysów, a na to jeszcze trzeba nałożyć właśnie taką bardzo mocno artykułowany sprzeciw wielu tysięcy Europejczyków wobec takiego wyobcowania tych politycznych elit europejskich. No właśnie te wspomniane żółte kamizelki we Francji są tego wyrazem. W inny sposób wyraz swojemu sprzeciwowi wobec takiej właśnie alienacji tych elit europejskich wobec zwykłych, tak zwanych zwykłych Europejczyków dają wyraz Niemcy. Chociażby wzrost poparcia dla takich ugrupowań jak Alternatywa dla Niemiec właśnie u naszych zachodnich sąsiadów jest bardzo, bardzo wymownym tego świadectwem. No i te zewnętrzne otoczenie, prawda, Unii Europejskiej. Narastający jednak konflikt między Unią, a zwłaszcza w Unii między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, gdy chodzi o politykę handlową. A z drugiej strony mamy takie niebezpieczne, zwłaszcza dla nas, kontynuowanie bardzo dobrych relacji jednak w sensie gospodarczym, no i chyba także politycznym między Niemcami a Rosją, gdy chodzi o takie inicjatywy jak Nord Stream 2. Mhm. I tutaj dochodzimy też do takiej kwestii, która nas bezpośrednio dotyczy, bo w całych tej niepewnej sytuacji w Unii Europejskiej, no jednak najbardziej takim stabilnym krajem są Niemcy, prawda? Zwłaszcza jak popatrzymy na to zestawienie Niemcy-Francja, prawda? Bo Paryż i Berlin były zawsze uważane za tą oś, ten rdzeń Unii Europejskiej. Teraz w tym zestawieniu, no to Niemcy jednak w sensie gospodarczym i jednak społecznym są o wiele lepszej kondycji niż Francja pod rządami Emmanuela Macron. Emmanuel Macron, którego znamy z różnych takich szumnie zapowiadanych, bardzo medialnie nagłaśnianych przemówień programowych, który kreślił wizję, kolejne wizje, którą powinna podążać Zjednoczona Europa, a które mniej więcej sprowadzały się do różnych sposobów przejęcia części gotówki niemieckiej. No i oczywiście też pouczał Polskę i inne kraje Europy Środkowej, jak należy być prawdziwym Europejczykiem, no to widać, że on zderzył się teraz z twardą materią społeczną i gospodarczą w swoim kraju. No i widać, że Francja jest rzeczywiście, jak to niedawno określił minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz, takim chorym człowiekiem Europy, to znaczy chorym w znaczeniu, zwłaszcza w kontekście, czy jak porównamy do Republiki Federalnej Niemiec, która właściwie pod każdym względem rośnie, pod każdym względem jest tym państwem, które w Unii Europejskiej we wszystkich tych wskaźnikach notuje rzeczywiście wzrost i trzeba się liczyć z tym, że w 2019 roku ta tendencja będzie utrzymana. W całej polityce globalnej, jak popatrzymy na politykę światową, tu oczywiście mamy do czynienia z taką z jednej strony wzrostem znaczenia, ciągle jednak wzrostem znaczenia Chin, a z drugiej strony z próbą dostosowania polityki amerykańskiej przez obecną administrację Donalda Trumpa, z jednej strony do tego zagrożenia, jakim jest wzrost pozycji Chin i pozycji gospodarczej, pozycji militarnej w świecie, a z drugiej strony właśnie próba jednak ułożenia na nowo tej polityki amerykańskiej w tych newralgicznych ośrodkach czy regionach świata, jak na przykład Bliski Wschód, prawda? Bo tutaj niedawna decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu wszystkich sił amerykańskich z Syrii, które tam liczyły gdzieś około 2000 żołnierzy. To nie były jakieś wielotysięczne kontyngenty.
To bardziej jest taki gest, prawda, panie profesorze, ale tu już obracamy się może nie w podsumowanie, bo już właściwie pan profesor tak narysowuje pewne przyszłościowe tutaj plany. No bo to się tak zazębia, że mówimy, co się stało, ale też co będzie w przyszłym roku, więc cieszymy się, że niejako uczestniczymy w pewnych już tutaj zapowiedziach, które pan tutaj przed nami rysuje. Więc może bym podziękował w tym momencie, bo już mamy kilka wypowiedzi. Natomiast to, co najważniejsze, pan profesor dzisiaj skreślił w naszym dzienniku i teraz też dla nas. Może jeszcze jakieś życzenie, czego by pan sobie życzył jako historyk, jako no, uczestniczący w życiu społecznym w tym nowym roku, który będzie w naszej ojczyźnie?
No ja oczywiście w nowym roku życzę i Radio Maryja, i telewizji Trwam wielu błogosławieństw, łask Bożych w przyszłym roku. Natomiast nam wszystkim, no cóż, to przede wszystkim wiary i ufności i takiego odważnego posługiwania się darem Bożym, jakim jest rozum. Bo tu chciałem się odwołać też do mojego wybitnego przedmówcy, księdza profesora Bortkiewicza, że rzeczywiście nie możemy abdykować, nie możemy wyrzekać się tego narzędzia, jakim jest rozum, który, bo zawsze jest tak, że kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu i dlatego to musimy, jak pisał pięknie święty Jan Paweł II, na dwóch skrzydłach podążać ku kontemplacji prawdy, na skrzydle wiary i skrzydle rozumu. I tego życzę.
I kontynuacja chyba tego kierunku, prawda, wyznaczonego w życiu społecznym, politycznym również, no bo jak na razie, no pewno, że trzeba jak się mówi, dmuchać na zimne, czy chuchać na zimne, ale no widać tutaj pewne zmiany konkretne.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN z Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wypowiedź i wszystkiego co najlepsze, panie profesorze. Dla pana, całej rodziny również życzymy od całej rodziny Radia Maryja. Dziękuję za posługę, jaką pan pełni też w naszych mediach.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.